Dzięki za te szlachetne słowa, rzekł Aragorn. Z serca pragnąłbym iść z tobą, ale nie mogę opuścić przyjaciół, póki zostaje choć cień nadziei, że zdołam ich ocalić. Porzuć nadzieję, odparł Eomer. Nie odnajdziesz swoich druhów na tym północnym pograniczu. A jednak nasi przyjaciele nie zostali nigdzie po drodze. Opodal wschodniego muru znaleźliśmy niewątpliwy dowód, że przynajmniej jeden z nich żył jeszcze wówczas i przechodził tamtędy. Lecz między ścianą górską a tym płaskowzgórzem nigdzie nie natrafiliśmy na żaden ślad. Nikt też nie odłączył się od oddziału i nie zeszedł w bok od szlaku, chyba że zawodzi mnie sztuka odczytywania tropów, w której ćwiczyłem się z dawna. No cóż więc mogło się z nimi stać? Nie wiem. Myślałem, że zginęli w zamęcie bitwy i ciała ich razem z trupami orków spłonęły na stosie. Lecz skoro ty powiadasz, że to niemożliwe, wyzbyłem się tej obawy. Wolno mi przypuszczać, że zawleczono ich do lasu jeszcze przed bitwą, zanim twój oddział otoczył bandę. Czy mógłbyś przysiąc, że z twoich sieci nie wymknęła się w ten sposób żywa dusza? Przysięgnę, że ani jeden ork nie wyśliznął się nam od chwili, gdy wypatrzyliśmy bandę, rzekł Eomer. Wcześniej niż orkowie dotarliśmy na skraj lasu, potem zaś nie mógł przedrzeć się przez pierścień moich żołnierzy nikt, kto nie umie czarować jak elfowie. Nasi druhowie mieli takie same płaszcze jak my, powiedział Aragorn. A nas przecież minąłeś w biały dzień, nie podejrzewając wcale naszej obecności. Tak, o tym zapomniałem, przyznał Eomer. Wśród tylu dziwów za nic ręczyć nie można. Niepojęte rzeczy dzieją się teraz na świecie. Elf z krasnoludem w parze wędruje przez nasze stepy. Człowiek, który rozmawiał z leśną panią, stoi przede mną żywy i cały. Miecz złamany przed laty, zanim ojcowie naszych ojców przybyli do Marchi, wraca, aby znów wojować. Jak w takich osobliwych czasach rozeznać, co się człowiekowi godzi czynić? W osobliwych czasach, tak samo jak w zwykłych, wiadomo, co się godzi, rzekł Aragorn. Dobro i zło nie zmienia się z biegiem lat. I to samo oznacza dla ludzi, co dla krasnoludów albo elfów. Człowiek musi między dobrem i złem wybierać zarówno we własnym domu, jak i w złotym lesie. Prawdę mówisz, rzekł Eomer. Lecz nie o tobie wątpiłem, ani o wyborze mego serca. Nie wolno mi jednak postępować tak, jakbym sam pragnął. Prawo nasze zabrania cudzoziemcom wędrować na własną rękę po tym kraju, chyba że król da im na to pozwolenie. W dzisiejszych groźnych czasach ten zakaz przestrzegany jest bardziej niż kiedykolwiek surowo. Prosiłem was, byście zgodzili się dobrowolnie iść z nami. Lecz odmawiacie. Wzdragam się przed wszczęciem bitwy w 100 ludzi przeciw 3 obcoplemieńcom. Nie sądzę, aby wasze prawo dotyczyło naszego przypadku, odparł Aragorn. Nie jestem też dla was obcoplemieńcem. Bywałem w tym kraju nieraz, walczyłem w szeregach Rohirrimów, chociaż pod innym imieniem i w innym stroju. Z tobą nie spotkaliśmy się dotychczas, ale znałem twojego ojca, Eomunda, i rozmawiałem z Theodenem, synem Thengla. Nie mogło się za dawnych lat zdarzyć, by szlachetny mąż i dostojnik Rohanu zmuszał kogokolwiek do odstąpienia od takich zamiarów, jakie ja żywię. Mój obowiązek jest jasny. Wytrwam przy nim. A ty, synu Eomunda, rozstrzygnij wreszcie, co wybierasz. Pomóż nam. Albo przynajmniej zostaw nam wolność. Albo spróbuj postąpić wedle prawa. Jeśli to zrobisz, ubędzie obrońców waszych granic i króla. Eomer chwilę namyślał się, w końcu rzekł. Obaj nie mamy czasu do stracenia. Mój oddział niecierpliwi się, by ruszyć w dalszą drogę, a twoja nadzieja z każdą godziną blednie. To też dokonałem wyboru. Odejdziecie wolni. Co więcej, użyczę wam koni. Proszę tylko o jedno. Gdy spełnisz swoje zadanie lub gdy przekonasz się, że dalsze wysiłki są daremne, przybądź wraz z końmi do Meduselt, wielkiego domu w Edoras, obecnej siedzibie Theodena. W ten sposób dasz królowi dowód, że nie pobłądziłem w wyborze. Twemu słowu zawierzam moje dobre imię, może nawet życie. Nie zawiedź mnie. Nie zawiodę, odparł Aragorn. Rohirrimowie z oddziału Eomera zdumieli się, gdy dowódca kazał oddać zbywające konie trzem obcoplemieńcom. Ten i ów patrzył na intruzów nieufnie z podełba, lecz tylko Eotain ośmielił się odezwać głośno. Godzi się może dać wierzchowca temu dostojnemu panu, który, jak powiada, należy do plemienia Gondoru, rzekł. Ale nikt jeszcze nie słyszał, żeby konia z Marchi dosiadał krasnolud. Nikt nie słyszał i nigdy nie usłyszy. Bądź spokojny, odparł Gimli. Wolę chodzić piechotą, niż wdrapywać się na grzbiet takiego wielkiego zwierzaka. Nawet gdybyś mnie prosił, a tym bardziej, jeśli mi go żałujesz. Musisz się zgodzić, inaczej opóźniałbyś pościg, rzekł Aragorn. Nie trap się, Gimli, przyjacielu, powiedział Legolas. Siądziesz na jednego konia ze mną. Tak będzie najlepiej. Nie tobie Rohirrimowie pożyczą wierzchowca i nie ty będziesz się z nim parał. Aragorn dosiadł zaraz konia szpakowatej maści, którego mu przyprowadzono. Wabi się Hasufel, wyjaśnił Eomer. Niech ci służy dobrze i z większym szczęściem niż poprzedniemu panu Garulfowi. Mniejszy i lżejszy wierzchowiec, ofiarowany Legolasowi, zdawał się narowisty i płochliwy. Na imię miał Arod. Legolas poprosił jednak Rohirrimów, żeby zdjęli z niego siodło i uzdę. Mnie tego nie potrzeba, rzekł, wskakując lekko na koński grzbiet. Ku powszechnemu zdumieniu Arod nie tylko dał się Legolasowi dosiąść bez oporu, lecz na jedno jego słowo posłusznie spełniał wszelkie życzenia. Tak bowiem elfowie obłaskawiają każde szlachetne zwierzę. Kiedy z kolei Gimlego posadzono na konia, krasnolud przylgnął do przyjaciela, czując się równie nieswojo jak niegdyś sam Gamgi w Łodzi.
— Szczęśliwej drogi! Obyście znaleźli swoją zgubę! — zawołał Eomer.
— A wracajcie jak najprędzej. I niech odtąd nasze miecze błyszczą już zawsze w jednym szeregu.
Wrócę, odkrzyknął Aragorn.
Ja także, powiedział Gimli. Jeszcześmy z tobą nie skończyli rozmowy o pani lasu. Muszę wrócić, żeby cię nauczyć grzeczności.
Zobaczymy, odparł Eomer.
Tyle dziwnych rzeczy zdarzyło się ostatnimi czasy, że może nie powinienem się dziwić, jeśli krasnolud toporkiem zechce mi wbijać do głowy cześć dla pięknych pani. Wracaj zdrowy.
Tak się rozstali. Ścigłe były konie ze stadnin Rohanu. Gdy po krótkiej chwili Gimli rzucił okiem wstecz, oddział Eomera ledwie było widać na widnokręgu. Aragorn nie oglądał się za siebie. Mimo pędu pilnie wypatrywał znaków na ziemi i cwałował pochylony z głową na szyi Hasufela. Wkrótce mknęli brzegiem rzeki Entów i tu odnaleźli wydeptany ze wschodu od płaskowyżu drugi szlak, o którym wspominał Eomer. Aragorn zsiadł z konia i z bliska przyjrzał się tropom. Potem znów wskoczył na siodło i odjechał nieco w bok ku wschodowi, trzymając się wciąż z kraju wydeptanego szlaku i uważając, by nie zatrzeć śladów. Raz jeszcze zsiadł, zbadał dokładnie grunt i przeszedł kawałek drogi tam i z powrotem piechotą.
Niewiele się dowiedziałem, rzekł, powróciwszy do towarzyszy. Na głównym szlaku jeźdźcy Rohanu zatarli kopytami koni ślady orków. Stąd banda ciągnęła chyba w dalszą drogę bliżej rzeki. Lecz trop od wschodu jest świeży i wyraźny. Żaden też ślad nie wskazuje, by ktoś zawrócił nad Anduinę. Trzeba teraz jechać wolniej i upewnić się, czy nigdzie nie widać śladów odchodzących w bok od gromady. Orkowie, gdy tu doszli, musieli już wiedzieć, że są ścigani. Możliwe, że próbowali pozbyć się jeńców lub zabezpieczyć ich w jakiś sposób, nim stawili czoło przeciwnikom. Tymczasem pogoda zaczęła się psuć. Niskie, szare chmury nadpłynęły znad płaskowyżu. Mgła przesłoniła słońce. Leśne stoki Fangornu majaczyły coraz bliżej i coraz ciemniejsze, w miarę jak słońce chyliło się ku zachodowi. Nie spostrzegli nigdzie śladów oddalających się od szlaku w prawo czy w lewo, tylko tu i ówdzie natykali się na trupy pojedynczych orków, których śmierć zaskoczyła w ucieczce. Siwe pióra strzał sterczały im z pleców lub gardzieli. Wreszcie, dobrze już pod wieczór, dotarli do skraju lasu i na otwartej polanie między pierwszymi drzewami Fangornu ujrzeli wielkie pogorzelisko. Popioły były jeszcze gorące i dymiły. Opodal piętrzył się stos hełmów, zbroi, strzaskanych tarcz, połamanych mieczy, łuków, strzał, dzid i wszelkiego wojennego rynsztunku. Pośrodku tkwił zatknięty na pal ogromny łeb goblina. Białe godło można było jeszcze rozróżnić na popękanym hełmie. Nieco dalej, w miejscu, gdzie rzeka wypływała z lasu, wznosił się kurhan, dopiero co widać usypany, bo nagą ziemię okrywała świeżo wycięta darń, w którą wbito 15 włóczni. Aragorn wraz z przyjaciółmi przeszukał dokładnie teren w szerokim promieniu wokół pobojowiska, lecz już się zmierzchało i wkrótce wieczór zapadł ciemny i mglisty. Noc nadeszła, a nie odkryli jeszcze śladu po Meriadoku i Pipinie.